tutaj są pytania. Ja tylko tak...
Będą krótsze odpowiedzi.
Tylko tytułem dygresji, bo oczywiście bardzo dziękuję za tę odpowiedź na moje pytania. Mimo wszystko nie pozbywam się zdumienia. Rok temu, dwa lata temu wpadł mi w ręce praca magisterska SBK-a z IPN-u akurat. Dostałem takie papierki z pracą magisterską, która opisywała KOR i działalność tutaj w Tarnowie. Zresztą chwalebną to było środowisko praktycznie nieprzenikalne przez SBC. Oni się tam bardzo na to zżymali. Była tam m.in. fragment raportu z 1983 roku, z 13 kolejnego, tak jak my mamy teraz te 10, obchodzimy te miesięcznice, tak wtedy ten 13, prawda, był obchodzony i 13 kwietnia, to akurat przy okazji rocznica katyńska, tutaj pod grobem nieznanego żołnierza, wtedy w szczycie stanu wojennego było, to jest raport esbecki, więc absolutnie wierzę, że tak było, pisali to wewnętrznie, 800 osób. 800 osób zgromadził wówczas te uroczystości. Dzisiaj na naszym Marszu Niepodległości, teoretycznie w wolnym kraju, przychodzi 300 osób, może było 350 tydzień temu, jak maszerowaliśmy, u pana jest 500 w Krakowie.
To na miesięcznicy, ale ja od razu dopowiem. 800 osób, ale po ruchu liczącym sobie pewnie kilkanaście tysięcy, prawda? Więc to jest i tak jakiś procent znikomy, a mimo wszystko i tak wielka liczba. My popatrzmy na młode pokolenie. Nasze młode pokolenie siedzi przy klawiaturze. Patrzy w ekran. Oni są powiązani ze sobą poprzez interfejs. To nie jest twarzą w twarz, tylko jest między twarzą w międzytwarz, tak? Jak to tłumaczyć na polski. Ale raz się ruszyli, jak im ktoś tę zabawkę chciał zabrać. Wtedy, proszę Państwa, w Krakowie na mrozie przeszło przez Kraków 12 tysięcy młodzieży, protestując przeciwko ACTA. To znaczy, my, jeżeli chcemy ich zdobyć dla siebie, czy jeżeli chcemy ich zdobyć dla naszej idei, to trzeba wrócić do domu, podłączyć się do sieci i napisać do wnuczka, do wnuczki maila. To bardzo proszę, to jest tak, trzeba to zrobić. I wtedy my potrafimy ich przy formą inną, ale potrafimy ich przyciągnąć do tego samego, co jest warte i wartościowe. Oni jednak ciągle protestują, posługując się polszczyzną. Jaka jest, taka jest, ale jeszcze mówią po polsku. Ale proszę Państwa, pamiętajmy, każda epoka ma te swoje uwarunkowania. Epoka Solidarności to była epoka wolności, było nas 10 milionów. Potem przyszedł stan wojenny, zostało nas znowu kilka tysięcy. Tych, którzy coś robili w drugim obiegu, może kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, ale z 10 milionów. Potem, proszę Państwa, przyszły takie momenty jak dzisiejsze. To znaczy właściwie, tak jak mówię, no, trochę nam grozi, ale tak naprawdę takie groźne to nie jest, więc przepraszam bardzo, dlaczego ja mam iść, jeżeli ja nie czuję tego, że ta moja wolność jest zagrożona? Dlaczego zżymamy się na tych, którzy śpiewają ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie? Bo instynktownie czujemy, że coś jest nie tak. No ale przecież to jest nieporównywalne na przykład w stosunku do stanu wojennego. I większość z nas nie musi być tak zdeterminowana. Większość z nas potrzebuje po prostu żyć. Żyć i to jest tak normalne dla milionów ludzi. Natomiast jest pytanie o przywódczą warstwę. Jest pytanie o elitę. Jeżeli elita będzie nas kierowała w tym kierunku, w jakim nas kieruje, to i miliony na tym stracą. Ale one tę elitę wyłaniają. Jeśli natomiast będziemy mieli polską elitę, dbającą o polskie państwo i polskie tradycje, to nasze dzieci, chociaż nie wychodzą na zewnątrz, bo siedzą przy klawiaturach, też zostaną Polakami. Nie chcę bić się z postępem technicznym czy technologicznym. Sam go na sobie doświadczam. Natomiast na pewno warto się pobić o ideę. Warto się pobić o polskość jako taką. Ona jest ważna. Ona się realizuje. Przecież tak, Kościół jest mocny w internecie. Można ewangelizować przez internet. Jakby nigdy się Jan Paweł II od tego nie odżegnywał. Benedykt XVI nie. Papież Franciszek pisze na Twitterze. Proszę Państwa, nie bierzecie na Twitterze, nie bierzecie przykładu z papieża. Dlaczego? No to trudno lepszego przewodnika. Więc on widzi, że do pewnej gromady ludzi, do pewnych grup ludzkich można dotrzeć, ale już innymi sposobami. Więc to jest ważne. Ja jestem fanatykiem internetu. To jest prawda. Podobnie jak część z nas, prawda, też część swojego życia przeniosłem. Ale ja na przykład wiem, że dzięki małemu portalowi lokalnemu mogę dotrzeć do takiej ilości ludzi, do której no, już nie dotrę innymi sposobami. Chciałbym mieć, nie wiem, no, własną telewizję. Nie ma takiej opcji. Czasami jest tak, że to wnuczek pomaga dziadkowi czy babci wyszukać informacje, ale my też możemy. Przecież ten nikt z nas nie jest za stary na internet. Nie ma w ogóle takiej bariery wiekowej. A większość naszych dzieci, wnuków dorasta przy klawiaturze. Się po prostu wychowują przy klawiaturze. Więc też proszę pamiętać o tym, że my musimy być inni w formie. Treści mają zostać polskie, ale można je podać inaczej, można je podać atrakcyjnie. Taka prelekcja jak dzisiaj to w ogóle nie jest atrakcyjna. W ogóle nie ma ani PowerPointa, ani prawda, żadnych tutaj przerost formy nad treścią. No ale ja też jestem w pewnych momentach zachowawczy. Bo też wiem, jak wyglądają niekiedy te wykłady. To jest absolutny przerost formy nad treścią. A tu chodzi o to, żeby docierać z pewnymi treściami. Natomiast jeśli chcę, ja mam łatwo, proszę Państwa, bo ja przychodzę na uczelnię i tak mówię, tam siedzą 19-20-latkowie, więc jakby mam wpływ na tę młodzież. Ale jeżeli Państwo moje będzie takie, jakie jest, czyli nie moje, no to ono ze mnie zrezygnuje. Natomiast jak ja będę miał swoje Państwo, to ja nie będę miał problemu. Minister Kudrycka mówi do mnie, że nie wolno mi mówić o ważnej roli Radia Maryja i o katastrofie smoleńskiej do studentów. Więc ja pierwsze, jak przychodzę na zajęcia, to mówię, że nie wolno mi mówić o tym, jak ważna jest Radio Maryja i jaka okropna jest katastrofa smoleńska, a czasem nawet staram się to powtórzyć na kolejnych zajęciach, że tak mi każe minister Kudrycka. I ja sobie zdaję sprawę, że wychowam kilku studentów, którzy z moich zajęć zapamiętają tylko o Radio Maryja i katastrofie smoleńskiej. No ale jak sobie pani minister życzy, ja tak robię. No przecież...
Panie doktorze, dwie osoby chciały jeszcze zadać pytanie, więc pozwólmy.
Panie doktorze, ja chciałem trochę tak wrócić poprzez reminiscencję. Przed wojną Polska była terenem działania 5. kolumny niemieckiej, 5. kolumny bolszewickiej. I to jest wiedza powszechnie znana. Powszechną też wiedzą było, że Polska Dwójka starała się likwidować działalność tych agentur. Dość skutecznie. Krótko mówiąc, II Rzeczpospolita specjalnie nie była, że tak powiem, widocznie maltretowana przez te ośrodki i specjalnych osiągnięć te ośrodki obcej kultury i władzy w Polsce nie miały. No tak było. Wygląda więc na to, że mimo, że minęło lat kilkadziesiąt, te ośrodki, można kłócić się o nazwę, ale piąta kolumna jakoś pasuje mi, chyba w dalszym ciągu. Niemiecka jest, chyba rosyjska jest, tyle tylko, że jakoś nie słychać za często, że polskie organy powołane do skutecznej działalności likwidacji takich jednostek, takich, żeby cokolwiek robiły skutecznie. Jakoś tak nie słyszymy, że ktoś tam został złapany, usunięty itd., itd. A jeśli to bardzo rzadko. Należy więc założyć, że służby sowieckie jakoś straciły zainteresowanie III Rzeczpospolitą, a przecież w okresie PRL-u miały tu bardzo silne swoje ośrodki. Tu była bardzo silna agentura, więc należy wątpić, że straciły te sowieckie służby zainteresowanie III Rzeczpospolitą. Podobnie można myśleć o działalności niemieckiej. Proszę Państwa, wygląda mi na to, to jest moje przypuszczenie, wolno mi głośno myśleć, póki co jeszcze. Wygląda mi na to, że jeszcze jest trzeci ośrodek piątej kolumny, działający na terenie kraju. Wygląda mi na to, że w ogóle jesteśmy przedmiotem, podmiotem, w zależności od okoliczności, rozgrywania tych służb, rozgrywania polskich interesów przez te ośrodki i sądzę, że tą piątą kolumną będzie kolumna, mówiąc lapidarnie, ekonomiczna. No, pod wezwaniem różnych sił. Masońskich, żydomasońskich i chyba jeszcze jakich. Bo, proszę Państwa, to, że my jesteśmy kulawym kaczątkiem gospodarczo, to żadna tajemnica. My ciągle usiłujemy znaleźć przyczyny, dlaczego tak jest. Ci tam na górze opowiadają różne dyrdymały, przepraszam za kolokwializm, ale to są dyrdymały. No, przeciętnie obywatel, szary obywatel cierpi i nic z tego dalej nie wynika. Nie wynika w sensie czyszczenia. Czyszczenia stanu państwa. Zachodzi więc kolejne pytanie, czy i co możemy zrobić, ażeby się dopracować tej prostej prawdy. Wiemy, że Polska to nienormalność, to już wiemy od bardzo dawna. No, jeżeli nienormalność, no to na pewno nie ze stolicą centralną, prawdziwą Polską w Warszawie, tylko albo w Moskwie, teraz w Berlinie, czy w Brukseli, to dzisiaj pan doktor mówił. Więc co my mamy, praktycznie biorąc, jak mamy podejść do tej filozofii, do tych skądinąd prawd oczywistych, ażeby się do tych trzech, jeśli nie większej ilości, agentur dobrać. Bo przecież to, że wszyscy z wszystkimi się mamy kłócić, to my o tym wiemy. Incydentalnie, oficjalnie, prasowo, medialnie i jeszcze nie wiadomo jak. Ostatnio wprowadzono do obiegu sprawy Kościoła. No, społeczeństwo katolickie polskie powinno sobie znaleźć dodatkowego wroga, prawda, i go odpowiednio rozpracować. No i robią co mogą, drogami znanymi nie w tej chwili czas i miejsce, żeby o tym mówić, i tak wszyscy wiemy. A zatem działanie tych trzech w moim odczuciu agentur prowadzi nas po równi pochyłej, no i tak jak pan doktor powiedział, jeżeli nie odzyskamy państwa polskiego dla Polski, dla siebie, dla nas, no to będzie coraz gorzej. A zatem konkluzja, pytanie. Jak u licha należy przeciętny obywatel, jak się ma organizować? Jak się ma organizować, ażeby przeciwstawiać się tym siłom, o których przed chwilą mówiłem? Pan bardzo dowcipnie zawestował, o czym pan nie powinien mówić swoim studentom. Może właśnie w taki sposób. Nie należy mówić, że jesteśmy przedmiotem rozpracowywania przez piąte kolumny. Nie wolno, nie należy o tym mówić. Może w ten sposób prawda trafi do głów, do naszych bliźnich. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Oczywiście nie mogę, nawet nie mam zamiaru polemizować z tym, że takowe służby obcych państw, narodów działają, ponieważ tak sobie wyobrażam, że podobnie powinny działać służby polskie, zarówno w Niemczech, w Rosji, jak i w Tel Awiwie, tam też po polsku można się dogadać, nie ma powodu, żeby nie. Natomiast problem jest ten, o którym już mówiliśmy, nie ma państwa polskiego, więc nie ma dwójki. Nie ma. Jak rozwiązano w USI, to jeden z największych, prawda, sukcesów, jeśli chodzi o rządy takie, nazwijmy to polskie czy nasze, no to być może gdyby zostało CBA, być może gdyby jakakolwiek inna instytucja, no jeszcze w jakimś sensie tą naszą polską instytucją był, czy jest nadal Instytut Pamięci Narodowej, ale ja też, proszę Państwa, nie jestem zwolennikiem tego, że podzielimy sobie takie instytucje i te będą nasze, te będą ich i tak naprawdę to my Polacy będziemy utrzymywać te wszystkie instytucje, bo niektóre z nich tak naprawdę żyją już tylko z pewnego rodzaju walki politycznej i między sobą niepotrzebnie. Państwo polskie będzie miało polskie służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze i na pewno będzie zwalczało wywiad rosyjski, niemiecki czy jakikolwiek inny. Natomiast też pamiętajmy, że PRL jako swego rodzaju państwo będące w symbiozie z obozem sowieckim z Moskwą pracowało na jej rzecz. No, nie było takich agentów PRL-u, którzy by zwalczali Rosję. To jest podobnie pewnie jak dzisiaj nie ma takich gazet w Polsce już, tych największych, które piszą źle o Niemczech. No, Dziennik Polski jest już dawno niemiecki i cała sprawa opiera się na tym, że tam będzie bardzo wiele wszystkich i bardzo różnych informacji, natomiast niektórych nie będzie tam nigdy. No. Być może minister Gowin byłby ministrem, gdyby nie to, że powiedział, że Niemcy handlują polskimi zarodkami, a powiedzieć coś złego o Niemczech, jak się jest ministrem w rządzie Platformy, to oznacza koniec kariery politycznej. Co? Powiedzieć o kimkolwiek, ale nie, bez przesady. I tutaj się skończyła jego kariera i po prostu został wyeliminowany, no i teraz szuka sobie nowej drogi. Proszę Państwa, agentury, rzecz nie jest jakaś normalna, ale naturalna. Więc jak będzie polskie państwo, to będzie sobie z tym dawało radę. Natomiast ja bym powiedział o dwóch rzeczach, które są przy pańskiej wypowiedzi interesujące. To jest rzecz naturalna i normalna. Natomiast my jesteśmy utrzymywani przez długie lata i miesiące, nie tylko w pedagogice wstydu. My jesteśmy też utrzymywani w pesymizmie. My jesteśmy, właściwie można powiedzieć, że brakuje, nie ma żadnego światełka. Wszystko jest źle, wszystko się nie uda, wskaźniki gospodarcze są takie, demograficzne są jeszcze inne. Optymizm, jaki nam się czasami wlewa, jest tak paradoksalnie śmieszny, że jest pesymistyczny do bólu. No, orzeł w czekoladzie, czy z czekolady i coś tam różowego, co miało być optymistyczne, jest tak żałosne, jest tak żenujące, że to jeszcze powiększyło obszar pesymizmu. I teraz my potrzebujemy, nawet nasi fachowcy, którzy pokazują nam prawdę, oni też właściwie dołują nas psychicznie. I jak człowiek ma zdobywać, wyzwalać jeszcze energię w sobie, jeszcze innych zachęcać, jak on jest taki codziennie, że tak powiem, tak z góry, no zaraz państwo włączą cokolwiek. Więcej optymizmu i więcej jakby takiej radości życia daje nam spojrzenie wstecz, kiedy ta radość, kiedy ta wolność, kiedy ta historia była ważna i ta wolność przy nas była. I bardzo ostatnią rzeczą, jaką mogę prosić, bo przecież już jest 18 i też nie możemy przedłużać w nieskończoność. Proszę Państwa, najważniejszy jest też język. Jakim językiem się posługujemy? Ja pozwoliłem sobie na moim portalu dokonywać już od półtora roku, przepraszam za wyrażenie, dekonstrukcji Wikipedii. Tam, gdzie Wikipedia pisze hitlerowcy rozstrzelali, ja piszę Niemcy zamordowali. Tam, gdzie Wikipedia pisze coś o Związku Radzieckim, ja najpierw poprawiałem na sowiecki, a potem stwierdziłem, że ta wersja już nie jest ważna, bo to już nie są żadni bolszewicy, którzy na nas napadli i żadni sowieciarze, to są po prostu Rosjanie. Bo my znamy te dwie kultury, dwie tradycje, radziecki i sowiecki. To nie chodzi o to, to są Rosjanie. Po prostu jesteśmy my, z tej strony są Niemcy, z tej strony są Rosjanie. Dziękować Bogu, między nami a Rosjanami jeszcze jest kilka innych narodów, ale widocznie nikomu nie zależy specjalnie, żeby się radzić. Na to wszystko nakładają się inne państwa, ale proszę Państwa, jak wrócimy do języka, nie może być tak, że tylko ofiary mają narodowość. Że Polacy ginęli i Żydzi ginęli, ale mordowali ich hitlerowcy, naziści, bolszewicy, sowieciarze, upowcy. Nie mordował nigdy żaden Niemiec, żaden Rosjanin, żaden Ukrainiec. No nie może być takiej asymetrii. Więc jak zaczniemy mówić Państwo językiem polskim i oni to zaczną sobie tłumaczyć, to zaczną nas szanować. Bo do tej pory tak naprawdę to oni nas nie szanują, bo jak można szanować kogoś, kto sam siebie nie potrafi obronić przed tym kłamstwem? Jak można w ogóle wypuszczać taki serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, prawda? I ten, jak to mówił pan Piotr, czas honoru, który jest godziną honoru w tygodniowym programie polskiej telewizji, to jest niestety za mało. Wartościowe programy przeniosły się najpierw do Polonii, potem do historii, potem do takich niszowych kanałów, że w ogóle w telewizji polskiej tak naprawdę to już nie ma nic, tak zwanej już chyba polskiej, bo ona już jest taka jak te inne komercyjne, czyli o niczym. Przepis na telewizję to jest propaganda, głupota, przemoc i do tego jakiś łzawy serial albo jedno coś udanego. No TVN słynie z tego, że wyprodukowało film o Trzech Kumplach. Ale pozostałe kilkanaście lat ordynarnej propagandy, prawda, antypolskiej poszło w niwecz, ponieważ po tej stronie położy się serial Trzech Kumpli, Ewy Stankiewicz. Prawda? To jest trochę tak jak właśnie z tym panem Krzysztofem Węgowskim. On jest jeden, ale ma przeważyć tyle, co problemy milionów Polaków. Nie da się tak. My musimy się z tego wyzwolić. Językowo też. Dlatego też bardzo, bardzo Państwa proszę, żeby patrzeć, jak ludzie mówią. Czy oni mówią Prawo i Sprawiedliwość, czy oni mówią PiS. Prawda? Ja należę do PiS-u. Ja nie należę do PiS-u. Ja należę do Prawa i Sprawiedliwości. Jak Donald Tusk walczy z PiS-em, to może być coś ciekawego. Ale jak on walczy z Prawą i Sprawiedliwością? Psalm mówi, że Bóg kocha Prawo i Sprawiedliwość. Arystoteles mówi, że człowiek nie może pozostać, człowiek rozsądny nie może pozostać poza Prawem i Sprawiedliwością. To jest expressis verbis, przekład Piotrowicza w polityce. No to nie polemizujemy z tym. Platforma Obywatelska i PiS. I tu się zaczyna, prawda? Tu się zaczyna stosunek człowieka do pewnych rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od szacunku do siebie. Ja nawet nie jestem członkiem, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale to nie jest dobre słowo, ono jest wieloznaczne. Ja uczestniczę w działalności Prawa i Sprawiedliwości. Ja uczestniczę w pracach zarządu okręgowego. Na każde słowo, może przesadzam, może poszedłem z tym wahadłem za bardzo, obróciłem w drugą stronę, ale przynajmniej na każde słowo trzeba uważać. Nie JP2, Jan Paweł II, prawda, czy Jan Paweł Wielki. Nie BEU, nie KS, tylko błogosławiony i ksiądz. Nie msza śwy, tylko msza święta. Proszę Państwa, drobiazgi, ale one tworzą pewien klimat. Zaczynamy od siebie. I dopiero jak zaczniemy od siebie, to potem ci inni będą wiedzieć, co o nas sądzić. Ale jeżeli my w tym naszym ruchu, tym polskim, katolickim, patriotycznym, będziemy dawać sobie narzucać schematy Ferdynanda Kiepskiego, prawda, który jest Polakiem, katolikiem, to my przegramy. Jeżeli zaś zapatrzymy się, czy postawimy na Jana Pawła II, który będzie teraz kanonizowany, będzie święty. No wiem, że w Krakowie mamy łatwiej, bo mamy centrum i w ogóle mamy tam wszystko, zdaję sobie sprawę. Ale on promieniuje, to tu widać po tej sali, że on po prostu promieniuje na nas wszystkich. A poza tym zawsze mamy łatwiej, bo my mieszkamy albo w Małopolsce, albo w Małopolsce Wschodniej, albo na Podkarpaciu i wiadomo, jak głosujemy i my jesteśmy inni i na pewno będziemy chcieli się odłączyć od tej całej reszty. No, żartowałem. Proszę Państwa, jest tyle rzeczy do opowiedzenia, że gdyby nie to, że podejrzewam, że
ostatnie
czas...
Ostatnie pytanie, bo tutaj pan Janusz tak się dopomina.
Bardzo proszę, jeżeli no, tylko proszę,
są dwie wersje skończenia z tym rządem. Pierwsza wersja pokojowe, czyli głosowanie, tak? Wybory. Co bardzo wątpię, to jak pan zresztą też wątpi, że uzyskany taki wynik jak Orban uzyskał 70%. Ale jeszcze druga wersja, może nie siłowa, ale manifestacyjna. Ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby wreszcie Polacy się obudzili i zjechali się do Warszawy w 1,5–2 miliony i po prostu mogą w ten sposób też przyspieszyć po prostu deklarację. Proszę mi powiedzieć, jakie pańskie zdanie.
Absolutnie, absolutnie to pierwsze, ponieważ ja tego drugiego nie widzę. Ja jestem realistą. 2,5 miliona podpisów dla telewizji Trwam to jest nic. 2,5 miliona podpisów przeciwko 68. Proszę Państwa, facet, który zaproponował mojej żonie, że ma pracować do 67 roku, to jest mój wróg osobisty. To jest mało, ale nie będziemy dokładać do pieca. Pan Piotr przestał nagrywać, możemy sobie pozwolić. Jeszcze tylko to małe nagrywa. 2,5 miliona zebrano podpisów, to jest nieważne. Milion podpisów, żeby dzieciaki, wiesz, nieważne. To największa manifestacja nasza, to było 200 tysięcy w kwietniu albo we wrześniu w Warszawie. To na kim to zrobi wrażenie, proszę Państwa? Oni powiedzą tak, przecież my wygraliśmy wybory. My mamy legitymację. Pytanie, czy mają legitymację do wszystkiego? Nie, nie mają do wszystkiego, ale tak uważają, że się cokolwiek podejmą. Przecież, proszę Państwa, Platformę Obywatelską wybrało 18% obywateli. 18%, bo połowa zwykle w ogóle nie chodzi. Oni jakby te głosy idą w powietrze. Ale 82% ich nie wybrało, więc jakbym miał 18%, to bym się tak nie szarpał. No jakbym miał 51%, to tak. Ale to jest tylko 18%. Natomiast czy marsze, no obudźmy Polaków, niech pojadą, niech pójdą. Ani ich nie obudzimy, ani nie pojadą, ani nie pójdą. Pan pojedzie, ja pojadę. I pojedzie nas 200 tysięcy. Ale żeby pojechało 2 miliony, to naprawdę coś się musi stać. I jeszcze się takie nie stało. Jeszcze na razie ludziom wystarcza to, co mają. Idzie przywyknąć. Proszę Państwa, miałem wspaniałego kolegę Białorusina. Ostatnia anegdota na koniec. Nazywa się Oleg Łatyszonek. Jest działaczem politycznym białoruskim. Łatyszonek to znaczy po białorusku mały Łotysz. On ma 2,08. Tak wygląda duży Łotysz, to jest prawdziwa. Oleg mówi tak, słuchaj, ty to mówił Białorusin, więc mogę sobie pozwolić. Powieszono Rosjanina, Polaka i Białorusina. I przyszli Niemcy na drugi dzień i widać, że Rosjanie się szamotał, ale zmarł. Polak dłużej się szamotał, ale zmarł. A Białorusi tak patrzy na nich. A ty co? Idzie przywyknąć. Często nie możemy. To jest właśnie najgorsza Białoruś, jaka nam może grozić, bo tam są też wspaniali ludzie. Ja mam w tej chwili studentów, to są dzieci opozycji białoruskiej, to są wspaniali ludzie. Oni tam też robią co mogą. Oni są w tej fazie, w której my byliśmy w latach 70. Tylu mniej więcej ich jest i na to sobie mogą pozwolić. Natomiast my musimy na to popatrzeć w dłuższej perspektywie czasowej. Postarajmy się zbudować ten duży ruch społeczny wokół siły, która ma największe szanse. I ja bym o to apelował, nawet mogę ten znaczek zakryć na chwilę, żeby nie było, że jestem stronniczy. To jest największa nasza szansa. Budować i tylko jeszcze raz powtarzam, ja wymagam od ludzi noszących ten znaczek, żeby byli w szacunku dla tych, którzy myślą inaczej, trochę inaczej, ale razem z nimi chcą budować Polskę. Tak jak Piłsudski szanował Dmowskiego i odwrotnie. I tak dopiero możemy zbudować Polskę. To oni obaj zbudowali tę Polskę i ona była taka, jaka była. Obaj. Każdy na swój sposób. Wojskiem i dyplomacją. Ale działali wspólnie i w porozumieniu. Jak jechali do Japonii, żeby Rosję rozbierać, prawda, to też pojechali tam obaj. Proszę Państwa, jest dużo epizodów. Trzeba to zobaczyć. Nie wiem, to teraz sobie wyobrażam. Na Jasnej Górze. Siedzi sobie Jarosław Kaczyński, siedzi sobie Piotr Duda, siedzi sobie ojciec Tadeusz, siedzi sobie Robert Winnicki i nie wypuszczamy ich, dopóki się nie dogadają. Ten przeor zamknie na klucz i niechby z tego coś było. Bo to są te siły, które są po tej naszej, przepraszam za bardziej młodzieżowy język, jasnej stronie mocy. I wspierajmy je tak, jak każdy z nas ukochał, bo nie każdy musi kochać tę jedną partię, może kochać inną, ale już się da to podzielić. Którzy są po tej naszej stronie? Ale jeśli chodzi o wybory, zważywszy na proces przeliczania głosów, to ten, który jest silny, ma największą szansę. Bo jemu się nawet dokłada, efekt Mateusza. Damy temu, kto już ma. I proszę Państwa, tak jak się stało na Podkarpaciu, no tam Ziobrowie mają w ogóle matecznik rodzinny, prawda, bo w ogóle stamtąd pochodzą. 11% Solidarnej Polski i 61% Prawa i Sprawiedliwości. Jakby to było 72% przełożone na parlament, no to mamy 400 posłów. No. No i, a w Radzie Miasta bodajże Elbląga, gdyby nie było tych dwóch, trzech mandatów, prawda, to znowu byłaby większość. To, ja wiem, że oni też chcą dobrze. Ja nie mam w ogóle żadnego powodu, żeby wokół jakiejkolwiek grupy, nawet najmniejszej, maleńkiej, prawda, powiedzieć, że oni chcą źle. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji tego działania. Jeżeli ono jest ewidentnie szkodzące, to po co to robić? Matematyki, to po co to robić? To lepiej tego zaniechać dla dobra wspólnego. Ale mówię jeszcze raz i podkreślam usilnie. To Prawo i Sprawiedliwość, jako ten większy, największy i najsilniejszy, powinno wyciągnąć rękę, a nie odtrącać tych, którzy myślą inaczej. I tego bym od, że tak powiem, szefów moich chciał i wymagał.
Serdecznie dziękuję.
Z nadzieją kończę nasze spotkanie.
Bardzo dziękuję.